Kochani, chciałbym zacząć od tego, że naprawdę jest mi tak dobrze być tutaj. Jestem nakarmiony w duchowy sposób. I można powiedzieć, że te ostatnie dni dużo dawałem, ale jestem nakarmiony. Ale z jednej strony jest to nagroda od Pana, a z drugiej strony, wiecie, ja wczoraj też o tym mówiłem, kiedy wszedłem tutaj pierwszy raz, poczułem naprawdę słodką obecność Boga i Jego ukochanie tego miejsca. Wiecie, to zrobiliście coś niezwykłego, to jest tak piękne, co tu się dzieje. I chcę podziękować organizatorom, młodym liderom. Najbardziej właśnie znam Daniela, Mateusza, Dawida, ale oczywiście patrzyłem na was wszystkich i obserwowałem i mówię, to jest tak piękne Boże życie w was. Dziękuję wam bardzo. To jest dla mnie przywilej być tutaj i móc dzielić się swoim życiem i tym, co jest przesłaniem jakby. Wiecie, ja absolutnie wierzę, że to słowo, które było uwalniane, tak jak mówiłem to komuś wczoraj, ja czuję, że to jest właściwie moje życie. Ja chcę, żeby to było przesłaniem mojego życia. To nie chcę przynosić informacji, ale też chcę przynosić tą transformację. Wiecie co? I Mateusz, ty powiedziałeś, że chciejmy być tłoczeni? Tak powiedziałeś coś takiego, albo ja tak usłyszałem, nieważne. Ale coś mówiłeś w kontekście tej pieśni też. Wiecie, widzę w Słowie, to jest w psalmach napisane, że Izrael poznał dzieła Boże, ale Mojżeszowi dane było poznać jego drogi. Jak miałbym wybrać, to lubię bardzo dzieła. Lubię rzeczy, które Bóg robi. Lubię te wszystkie cudowności, znaki, cuda i to, te rzeczy, które są niezwykłe w Bogu. Ale nic nie zastąpi poznania Jego dróg. I wierzę w to, że ten proces tłoczenia nowego wina, nowej oliwy, to jest droga. Ja widziałem wielu ludzi, którzy byli uzdrowieni i oni przychodzili do Boga po uzdrowienie i kiedy je otrzymywali, odchodzili od Boga. Często te cudowne rzeczy, te dzieła, one są zewnętrzne, my je widzimy, fascynujemy się nimi i one nie do końca dotykają naszego życia głęboko. Ale droga jest zrobiona wewnątrz nas. Jest głęboko wewnątrz nas. Oczywiście to jest zawsze i jedno, i drugie. Tak po hebrajsku, potrzebujemy jednego i drugiego, ale wierzę w to, że synowie dojrzewający będą rozpoznawać drogę, którą robi Bóg w ich życiu. Amen? Będziemy widzieć, będziemy chcieli tego, bo dojrzewanie jest tylko poprzez zgodę. Nawet tak jak wczoraj modliliśmy się o niektóre osoby, ja nie mogę się pomodlić o ciebie, żebyś lepiej dojrzewał, albo żebyś był dojrzały, albo coś w tym stylu. To nie dzieje się tak. Ale byłem z tobą i modliliśmy się razem i były tutaj wspaniałe decyzje i wybory, że chcę dojrzewać dla Boga, chcę być synem dla Ojca. I to jest cudowne. Wiecie, jesteście niesamowici. Ja też, wiecie, nie jestem jakimś tam super prorokiem, ale ten obszar proroczy nie jest mi gdzieś obcy i gdzieś słyszałem w tym, co i widzę tutaj niesamowitą siłę, którą macie też w uwielbieniu i w modlitwie i to jest tak dobre. Ja was zachęcam, żebyście po prostu szukali kreatywności w uwielbieniu i szukali tych swoich pieśni. Kogoś nawet, nie powiem kogo, zaczepiłem wczoraj na ulicy, mówi, pisz pieśni. Halleluja. Wiecie, przepraszam, że tak atakuję ludzi gdzieś tam w drodze, ale po prostu róbcie tego więcej. Wiecie, zobaczcie, robicie konferencję dla młodzieży, przyjeżdża ile, 170, 180 młodych ludzi było. To znaczy, że jest tutaj jakiś dźwięk, jakiegoś rodzaju dźwięk, który ktoś chce słyszeć. I warto to robić, warto po prostu, wiem, że macie siłę, żeby tak zarysować młode pokolenie. Jeżeli tylko chcecie dać ten dźwięk i dać więcej tego dźwięku dla pokolenia, w którym żyjecie, róbcie tego więcej. To jest piękne. Okej? Dobrze. Mam na imię Karol Michalak. Tych, którzy właśnie może nie byli przez ostatnie dni. Od 33 lat mam jedną wspaniałą żonę. Nie ma jej dzisiaj ze mną tutaj, ale następnym razem się poprawimy i będziemy razem już. Czwórka dzieci dorosłych, pożenionych już. Dwóch wnuków, cztery wnuczki. I wciąż jestem piękny i młody. Brzmi dobrze, prawda? To po prostu... I słuchajcie, jest piękna niedziela, chciałem się po prostu podzielić trochę świadectwem moim, ale też takimi rzeczami, które są dla mnie ważne, które mogą być taką zachętą dla was i też będą was budować. Chcę trochę porozmawiać i opowiedzieć wam o ojcostwie. Bardzo gdzieś na sercu leży mi łączenie pokoleń. Bóg w ostatnich latach bardzo mocno, to właściwie pojawiło się to, jak miałem 20 parę lat, ten rodzaj takiego myślenia o ojcu i ojcostwie i właściwie to mi towarzyszy całe życie i nie jestem doskonałym ojcem, ale jest jeden doskonały ojciec, który mnie fascynuje i on jest po prostu, chce uczyć się tego oddania dla niego i tej zależności względem niego. Ale to, co widzę też, co Bóg robi u nas w Kościele w Łodzi, to bardzo mocno łączy pokolenia. Bóg do mnie powiedział parę lat temu, że zobaczysz niezwykłą miłość, która przepływa między pokoleniami. I tam, gdzie jestem, chcę o tym mówić i uwalniać to Boże myślenie o połączonych pokoleniach. Wiecie, jak gdzieś podróżuję po Polsce, tak często widzę kościoły, gdzie są oddzielone pokolenia. Gdzie nie ma tej dbałości o to, żeby te pokolenia były razem. To, co tutaj widzę, mnie bardzo napawa wielką radością i zachętą i czuję, że ja mogę tu siedzieć z wami i się uczyć od was. Więc to jest piękne. Słyszałem o starszych ludziach, którzy się modlą, o młodych, wiecie, i to jest piękne. W tym roku też mieliśmy taki post, modlitwę. Mogłem widzieć wielu, wielu młodych ludzi, którzy pościli, podejmowali się postu i razem byliśmy każdego dnia na modlitwie, żeby stać razem, modlić się o siebie nawzajem. Wiecie, chcemy widzieć tego. Tylko i widzę też, że to nie jest tylko, że Bóg posyła jakieś słowo prorocze, i mówi, wiesz, będziesz widział to i potem ja sobie usiadłem w domu przed telewizorem i Bóg zrobił swoje, czyli wzbudzał tą miłość między pokoleniami. Nie, tak nie było. On zaprosił mnie do pracy, aby realnie jako ojciec podejść bliżej do młodego pokolenia, podejść na tyle blisko, żeby być z nimi w tym, co oni robią i zapraszać ich też do życia naszego i do naszej wspólnej drogi, do podróży. Nie jest to pewno wszystko idealne i pokładane, ale Bóg wyprowadza z tego życie i jest to bardzo cenne. Ale trochę chcę powiedzieć o samym ojcostwie. Wiecie, ja nie sądzę, żeby to było, że ja tu przynoszę jakieś super objawienie. Ja po prostu chcę się dzielić tym, co jest też w moim życiu, jak rozumiem to i wierzę, że to będzie was cieszyło i będzie potwierdzało wam wiele, wiele dobrych myśli, które nosicie sami, które wdrażacie w swoim życiu. A powiem tak, mi się zawsze podobało bycie ojcem. Moi rodzice mają trzech synów. To nie jest jakoś dużo, ale może w dużym mieście to było dużo i w tych latach 70., 80. pamiętam różne kpiny moich kolegów, że jest nas tak dużo i tak dalej, ale mi się podobało to, że jesteśmy rodziną dużą. Wiem, że tu są dużo większe rodziny i w ogóle z czym ja wyskakuję do ludzi, ale wiecie, ale w tamtych czasach w dużym mieście to tak naprawdę byliśmy tak dziwnie na nas patrzyli wszyscy i zawsze były jakieś takie szydery, komentarze. Mi się to podobało, ja lubiłem naszą rodzinę i cieszyłem się z tego. I sam, kiedy wchodziłem w małżeństwo w wieku 21 lat, zostałem ojcem i wiedziałem, że chcę być ojcem i że chcę mieć dużo dzieci. I to się po prostu zaczęło ciągnąć tak. Mówiliśmy sobie, chcę mieć dużo dzieci, no i będzie dużo dzieci. I wiecie, ale jest ze mną taka myśl, którą powiedział do mnie mój tata. I myślę, że każdy powinien mieć jakiś zestaw takich myśli od taty albo od kogoś, kto reprezentował ojcostwo w twoim życiu, bo to nie zawsze usłyszysz to od własnego taty. A mój tata powiedział tak, że z mamą oni się bardzo kochali i wtedy, kiedy była ta wielka miłość między nimi, pojawił się mój starszy brat Łukasz. I kiedy on się urodził, po jakimś czasie od urodzenia tego mojego starszego brata, oni poczuli, że mają trochę więcej miłości. Że mają więcej miłości i wtedy ja przyszedłem na świat. Halleluja. że chcieli po prostu czegoś więcej. Chcieli się podzielić z kimś jeszcze swoją miłością. I po jakimś czasie zauważyli, że ich miłość rośnie, że jest tego więcej. Wiecie, nie wiem, no mój tata tak to określał. Widzieliśmy, że mamy tych dwóch synów, ale naszej miłości starczy dla kogoś jeszcze. I wtedy urodził się mój młodszy brat Wawrzyniec. No i tak to było i jesteśmy w trzech. Więc, ale jakby uderzyły mnie te słowa, zrobiły coś we mnie. Podzielić się miłością. Czy jakby miłość, która czuje brak kogoś. Że może być komuś dana. I ja tą myśl bardzo mocno też wziąłem do służby, do tego, co robię, kim jestem i zawsze mówiłem, że w kościele mówiłem, słuchajcie, mamy więcej miłości, żeby kogoś przyjąć. Wiecie, i powiem tak, my to robimy w bardzo niedoskonały sposób, ale chcę zaszczepiać tą myśl, że jest więcej miłości, żeby dać więcej i jest zawsze ta chęć, żeby zapraszać więcej ludzi. Dla mnie wielkim przywilejem było to, kiedy któregoś dnia, kiedy nasza młodzież organizująca klub młodzieżowy powiedziała mi, ja mówię, no chcecie podnieść to i służyć i robić służbę młodzieżową. Oni mówią tak, ale pastorze, jest jeden temat. Ja mówię, jaki? On mówi, my nie chcemy tego robić dla siebie. My chcemy robić to dla młodzieży z miasta. Ja mówię, wow, to jest to. To się zaczyna, ten sposób myślenia, że jesteśmy dla kogoś, że możemy kogoś zaprosić, że możemy kogoś przyjąć. I tej miłości, Bożej miłości, bo powiedzmy sobie szczerze, my to jesteśmy kulawi w tym mocno, ale Bożej miłości starczy dla wielu. Amen? Czujecie to, że tak jest, że coś w tym jest i dobrze, że tak się dzieje. I wiecie, tak się zaczyna właściwie moja też przygoda z byciem ojcem, z ojcostwem. Myślę, że nie musisz mieć swoich własnych dzieci, żeby nosić ojcostwo. To nie zależy, wiecie, czasami od płci, bo to czy jesteś kobietą, możesz być ojcem, matką, ale nawet możesz nie mieć swoich biologicznie dzieci, ale możesz zgodzić się na to, że będziesz nosić ojcostwo, Boże ojcostwo w swoim życiu. Że będziesz, możesz mieć 20 lat. Wiecie, są ludzie, którzy mogą być wiekowi i nigdy nie nosić sobie tego ojcostwa, bo nie dali tej zgody Bogu, żeby to robić. Znam wielu ludzi dorosłych, których denerwują młodzi ludzie. Ja nie wiem, może dlatego, wiecie, ja przez pierwsze lata pracy zawodowej pracowałem w liceum, uczyłem plastyki. Wtedy jeszcze były takie rzeczy. Nie wiem, chyba dzisiaj też są. Ale no świetna robota, powiem wam, ale wyjście z klasą 30-osobową na przykład do muzeum albo do kina To była masakra. Ale wszyscy wrzeszczeli na nas, krzyczeli, jak oni się zachowują. A ja jakoś, może ja sam miałem wtedy z 25 lat, to może nie rozumiałem, o co chodzi, ale ja lubiłem młodych ludzi zawsze i mnie nie denerwują młodzi ludzie, więc z całą taką ich czasami niedojrzałością, co jest naturalne, czasami jakimiś głupimi pomysłami, szalone jakieś dzikie rzeczy. To mnie śmieszy zawsze, ja lubię to po prostu, nie wiem, może ja jestem trochę taki skrzywiony jakoś w tą stronę, ale bardzo to lubię, może to na pewno jest część mojego powołania, więc Bóg gdzieś wsadził we mnie takie lubienie młodych ludzi i to, ale możesz być starszą osobą, po prostu nie lubić młodych ludzi, młodzi ludzie mogą cię denerwować, są za głośni i tak dalej, więc czasami to nie zależy naprawdę od tego, czy masz dzieci, czy nie masz, czy jakiej jesteś płci, czy możesz mieć naprawdę 20 lat i widzę takich 20-latków, którzy decydują się nosić Boże Ojcostwo. To znaczy oni przyjmują to, że ja chcę nieść to namaszczenie, to powołanie, aby być ojcem, aby reprezentować ojca. Wiecie, myślę, że w jakiś sposób to, co robiliśmy tutaj przez te ostatnie dni, to jakby Duch Święty zabierał nas w tą podróż i pytał nas, czy chcemy reprezentować Jego jako ojca. Czy chcemy Go reprezentować, czy chcemy to wziąć do swojego życia. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 3 rozdziale, 14, od 14 napisał w ten sposób, powiedział, dlatego zginam moje kolana przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi wywodzi swoje imię. Wiecie, kocham tą myśl, że Ojciec jest w centrum wszystkiego. Wiecie, nie musimy wtedy budować kościołów, które są stworzone wokół potrzeb człowieka tylko, ale budujemy kościół, który jest wokół Ojca i tego, co jest Jego misją, dokąd On nas prowadzi. I ojcostwo, którego uczę się od tych 30 lat, oznacza dla mnie dawanie życia, inwestycje, czyli inwestowanie w życie i wysyłanie. To nie jest jakaś tam moja teoria, ja po prostu jak miałem tam 20 parę lat, usłyszałem to od kogoś i to mnie zachwyciło. Mówię, tak, ja chcę w tym żyć, chcę jakby być częścią tego i parę rzeczy chcę powiedzieć, co to dla mnie oznacza. Po pierwsze, dawanie życia. W sensie naturalnym rozumiemy, co to znaczy, ale to oznacza po prostu zachętę, którą przynosisz dla kogoś, kto jest złamany, bez życia. Podnosisz kogoś czasami z ziemi. Zbierasz z podłogi. Wiecie, kiedy będę to mówił, zmierz się z tym, przyjrzyj się temu i być może powiesz tak, to jest to, co też jest w moim sercu, a może powiesz tak, chcę się z tym zmierzyć i Panie, po prostu ucz mnie tego więcej. Ale podnosisz kogoś z ziemi, zbierasz z podłogi, że tak powiem. To jest po prostu miłość agape, to jest miłość pełna poświęcenia. To nie jest wygodne, to nie jest romantyczne, to nie jest czasami wzniosłe, bo to nie jest tak, halleluja, podniosłem kogoś z podłogi i po prostu jestem taki dobry i fajny. Nie, czasami to są lata, które spędzasz z kimś, kto nie zmienia się cały czas. Lubimy to, kiedy ktoś się zmienia po naszej krótkotrwałej posłudze. Tak? Ale czasami Bóg zaprasza nas do długiej podróży. To jest czasami też trudna decyzja i to będzie wpływać na nas, to będzie nas kształtować. To oznacza być w trudnym czasie. Dawanie też uwagi w dobrym czasie. Wiara w drugiego człowieka. Szczególnie, wiecie, dać uwagę młodym ludziom. To jest czasami słuchanie ich i akceptacja. Słuchanie młodych ludzi. Słuchanie młodych ludzi. To oznacza uwalnianie ze swojego serca dobrych słów, po prostu dobrych rzeczy, dawanie czasu, zabieranie kogoś, ja tak nazywam, zabrać kogoś w podróż. Po prostu podróżujesz z ludźmi, jest godziny rozmów, ale bycie też z nimi w różnych projektach i ja wierzę, że to jest to, co też wy tutaj robicie, bycie w projektach, w pomysłach. Czasami jesteś jedyną osobą, która ma możliwość powiedzenia im na ich dzikie pomysły tak. Tak, po prostu spróbuj. Ja wam powiem, że może też jest moja taka historia. Myśmy założyli kościół te prawie 30 lat temu. Ja będąc młodym pastorem, takim tam 25-26 lat, zaczęliśmy od zera, budowaliśmy ten kościół, budowaliśmy ludzi, wspólnotę i wierzcie mi, przetestowałem masę głupich pomysłów, jak to robić. Wiem, że wy mieliście wspaniałych ojców duchowych, wspaniałych rodziców, którzy was też kształtowali w jakiś sposób. I to jest niezwykle cenne. W naszym świecie i w naszym czasie byliśmy trochę takimi sierotami. Ja miałem okazję przetestować wszystko, więc jak mi rano w niedzielę wpadł jakiś pomysł, jak zrobić inaczej uwielbienie, albo jak poprowadzić nabożeństwo, a może najpierw uwielbienie, a potem słowo, a potem, no może najpierw słowo, a potem uwielbienie, a gdzie modlitwę wcisnąć, a jaką modlitwę, a co, ja mogłem sobie wszystko przetestować. Rozumiecie to? Halleluja. I wiecie, jakiś pomysł taki, to jest od Ducha Świętego na pewno, ale tak później nie żarło za bardzo. Tak, to mówi, nie, to nie będziemy tak robić, jednak wrócimy i będziemy robić tak jak wcześniej. I wiecie, testowałem różne rzeczy, próbowałem, jak może wyglądać Kościół. I teraz ja czuję, że ja nie mogę zrobić tego młodym ludziom, że powiem, będziecie testować, jak będziecie mieć 50 lat. Ja dzisiaj zgadzam się na to, żeby oni testowali swoje pomysły, żeby sprawdzali to, żeby i przychodzą tak, a byśmy chcieli zrobić to. No spróbujcie. Wiecie, oczywiście to nie jest niszczące dla Kościoła, bo oni mają swoją przestrzeń. W piątek mają klub młodzieżowy, który stał się taką przestrzenią do popełnienia błędów, do testowania, do rozwoju. Jest niesamowitą trampoliną do rozwoju dla młodych liderów, dla ludzi, którzy kochają Boga. Więc to jest jakby bardzo cenne dla mnie osobiście. Wierzę też, że czasami w tej drodze my czasami mamy taki test. Ludzie są dla nas takim testem, albo może inaczej bym powiedział, oni dają nam pewnego rodzaju test. I pamiętam takiego młodego człowieka, który pojawił się u nas w kościele i powiem wam tak, na pierwszy rzut oka to on po prostu w ogóle nie rokował. Z bardzo trudnej rodziny pochodził. Powiedziałbym, że naprawdę to była taka rodzina mocno dysfunkcyjna i tam było naprawdę taka bieda i materialna, ale też bieda taka mentalna, emocjonalna. Pod każdym względem powiedzielibyśmy, że to był taki poziom minus 10. I zabierasz tego człowieka w podróż i zawsze słyszysz to pytanie, które Bóg mówi, czy zaopiekujesz się tym człowiekiem? Czy będziesz po prostu, czy weźmiesz go w pewną podróż życia? Wiecie, nie jesteś w stanie zawsze i wszędzie każdemu dać taki czas, ale zdarza się taki człowiek i jest to pytanie Boże, którego nie jesteś w stanie zignorować. Czy poświęcisz się dla tego człowieka? I powiem ci tak, i on tak. Upadał, podnosił się. Upadał, podnosił się. Upadał i podnosił się. Kochał Boga bardzo i potem upadał. Kochał Boga bardzo i potem upadał. Co jest, człowieku, z tobą nie tak? I mija 3 lata, mija. I on upada i podnosi się. Po 5-7 latach wyszedł z poziomu minus 10, może do minus 5. I tu mówisz tak, czy ze mną coś jest nie tak? Czy ja go nie potrafię nauczyć Ewangelii? Co jest nie tak? Może Ewangelia nie ma tej mocy? Co? To na pewno nie moja wina. I wiecie, i idziesz dalej, i idziesz, i dajesz szansę, i widzisz, że mija 10 lat i ten człowiek nagle gdzieś jednak zrobi tą maturę, potem idzie na studia, chociaż wykształcenie nie jest wskaźnikiem tego, ale przemiana, która się w sercu dokonuje. I nagle po prostu widzisz mocnego człowieka, który stawia swoje pierwsze kroki i stawia mocno na Bogu i jest oparty o Niego. Wiecie, my lubimy te sytuacje, kiedy dobrze, że mamy dobre rodziny i z tych dobrych rodzin my startujemy naprawdę z dobrego pułapu. Czasami możemy stać na ramionach naprawdę naszych bohaterów wiary i to jest niezwykle cenne w Bogu, ale czasami masz taki test, że Bóg cię zaprasza, żeby dać życie komuś w ten sposób. Więc po prostu to jest taką rzecz chcę, jeżeli bym powiedział o takim dawaniu życia w młode pokolenie, czy dawanie w ogóle życia, bo to nie musi być tylko w młode pokolenie, to ojcostwo możemy nosić również do po prostu do ludzi w naszym wieku i tak dalej, do ludzi w kościele. Druga rzecz to jest inwestowanie w życie. I wierzę, że to jest bardziej proces niż wydarzenie. To czasami trwa latami. To, co przed chwilą powiedziałem, ta historia, ale to nie jest na chwilę, to trwa i trwa, ponieważ jest decyzją życia, że będziesz inwestował w drugiego człowieka, będziesz wyposażał go. To jest trenowanie nieustanne. I uwalniasz to doświadczenie, może mniej wiedzy, a więcej tego, wiecie, myślę, że jak ktoś dłużej chodzi z Bogiem, to wiecie, że jest różnica między tym, co ja wiem, a co ja naprawdę wiem. I mam na myśli tą wiedzę doświadczalną, że naprawdę poznałem Boga i byłem Mu posłuszny w tym i to posłuszeństwo zaprowadziło mnie do takiego miejsca, że naprawdę On złamał moje serce, i ja jestem zupełnie w innej przestrzeni. Ja, kiedy mówię o czymś, to mówię i wiedzę, i doświadczenie dzielę się. Amen? Także to jest dla nas wszystkich naprawdę bardzo mocne zaproszenie. Więc pojawia się ta postawa, żeby uczyć, przygotowywać młode pokolenie. Szczególnie dla mnie to było ważne, żeby przygotowywać i tworzyć taką przestrzeń, żeby młodzi ludzie mogli się uczyć. Dla nas to, tak jak powiedziałem, jest klub młodzieżowy i oni mogli sobie tam testować. Wiecie, no to jest tak, że musisz się zgodzić na coś. Pozwalasz, żeby nauczali Słowo Boże, tak? No i tam czasami słyszysz to kazanie, ono nie leżało nawet koło Biblii za bardzo. Ale powiem ci coś, ty jesteś ojcem i nie mówisz, tutaj to źle. Tylko mówisz, halleluja. Wierzę, że twoje kazanie nie zniszczy Kościoła. Możemy iść dalej. Możemy iść dalej. Wiecie, i oni tam popełniali sobie te błędy, oni uczyli się. Pamiętam, jak po dwóch latach przyszli i powiedzieli mi, że no tak zapraszają młodych ludzi, żeby przyjęli Jezusa jako Pana i Zbawiciela, ale to chyba tak za bardzo nie działa. I ja mówię, co może zadziałać? Myślę, że po prostu z jednej strony my nie rozumiemy, co się dzieje, kiedy ludzie mówią tą modlitwę, ale z drugiej strony potrzebujemy uczniostwa. Ja mówię, dobrze. I wyobrażam sobie tę sytuację, że mogłem przyjść do nich i powiedzieć, wy potrzebujecie zrobić tak, system, rozumiecie, ewangelizacja, potem uczniostwo, potem to. I oni, nie wiem, czy by się czuli, że to jest ich, ale pozwoliliśmy sobie na pewien proces taki, gdzie próbują i dochodzą do mocnych wniosków, do głębokiego przekonania, co jest najważniejsze. I dzisiaj widzę młodych ludzi, którzy kochają Boga, są całkowicie zaangażowani też to, co w kościele się dzieje, w służbę i mają te swoje doświadczenie, że nie wystarczy tylko głosić Ewangelii, ale potrzebujemy głębokiego uczniostwa, potrzebujemy uczyć ludzi, potrzebujemy pasterzować ich, opiekować się nimi i tak dalej. Ale to jest nadal podróż i to jest nadal tak, że uczymy się tego. Amen. Więc to nie opowiadam wam tutaj z takiego miejsca, wiecie, mamy super, same sukcesy i tak dalej. Nie, bo nadal ludzie odchodzą, nadal mogą doświadczać rozczarowania, czyli jesteśmy normalni w miarę w tym wszystkim, ale nadal chcemy kształtować tych, którzy chcą być kształtowani i formowani. Po prostu uwalniamy to życie i trenujemy ich i wyposażamy. Wiecie, jak myślę sobie też o pracy z młodymi ludźmi, to wierzę, że ojcostwo jest trochę tak jakby poza czasem. Znaczy ojciec trochę tak jakby patrzy z góry. My bardzo patrzymy na to, co jest tu i teraz, dzisiaj. Mogę patrzeć na twoje życie, Mateusz, i ocenić, wiesz, tu jest dobrze, tu jest źle, tu tak, nie jesteś w takim miejscu akurat swojego życia. Ale ojciec patrzy i widzi 10 lat do przodu, 20 lat do przodu. On po prostu widzi te rzeczy i myślę sobie, że możemy trochę z tego Bożego serca wziąć dla młodego pokolenia i widzieć młodych ludzi dużo bardziej z przodu i w ten proroczy sposób widzieć ich przeznaczenie, dokąd są przeznaczeni, dlaczego są przeznaczeni i nie patrzeć tak bardzo na miejsce czasami takiego bałaganu, który są dzisiaj. Bo wierzę też, że ojcostwo jest bardzo mocno związane z... też z tą postacią ojca synów marnotrawnych, nie syna marnotrawnego, ale tych synów marnotrawnych, gdzie ten jeden z nich wraca z dalekiego kraju i ojciec wychodzi na spotkanie i to, co też mówiłem wczoraj, on nie jest rozproszony brudem tego syna. Zakłada mu pierścień, zakłada mu szaty. Wiecie, i to jest tak, powiem uczciwie, to brzmi dobrze, jak się to mówi w kazaniu, tak jak teraz to robię, że ojciec, prawdziwi ojcowie, matki duchowe nie będą rozproszone brudem synów. Nie będą sfrustrowani tym. Ale potem jest życie i my idziemy i spotykamy tych synów i te córki, które czasami są w trudnym miejscu, które czasami są w bałaganie życiowym. I wtedy jest prawda i możemy się skonfrontować z tym. I będziemy mieć wiele pytań, na które sobie odpowiemy. Czy zaangażujemy się i damy życie, zainwestujemy życie w to, żeby kogoś przeprowadzić z jednego miejsca do drugiego. Trzecia rzecz, o której wspomniałem, to jest uwalnianie do życia. Uwalnianie, czyli ja daję życie, trenuję i wypuszczam. Czy nie na tym polega rodzicielstwo w jakiś sposób? Jeżeli urodziłeś, zainwestowałeś w dziecko, a potem je trzymasz dla siebie, to jest to niezdrowe. Zgodzicie się ze mną? Tak czy nie? W zdrowy sposób chcemy wypuścić, żyj swoim życiem. Wiecie, nawet myślę sobie, że, bo moje dzieci nie są dla mnie, one są dla Pana. Wielu młodych ludzi, których trenuję, których przygotowuję, w których inwestuję, nie robię tego, żeby oni byli dla mnie. Oni są dla Ojca. A więc muszę nauczyć się zrobić krok do tyłu, żeby im dać tą... Największa przyjemność jest, kiedy możesz widzieć, że młody człowiek jest połączony z Ojcem. Ja mogę mu nakłaść tam mnóstwo wiedzy, wiesz, nauczę cię, żebyś po prostu wiedział, jak żyć z Bogiem. Wiesz, to jest bardzo ważne, ale nie ma nic lepszego, jak widzisz, że pojawia się ta zależność, że czy jest dobry czas, czy trudny, ten młody człowiek przychodzi do Boga i rozmawia z Nim. Zgodzicie się ze mną na pewno, że wielkim dramatem kościołów jest to, że ludzie przychodzą, nawracają się do kościoła albo do ludzi. Wiecie, my mamy kawiarenkę i jak wejdziesz do nas, to bywa, że pachnie fajnie kawą. I naprawdę ludzie czasami w taki płytki sposób mówią, o, jak tu fajnie pachnie kawą, zostaję tu. To jest nieporozumienie. Wiecie, nawet czasami mogą powiedzieć, o, fajne tu jest nauczanie, pastor fajnie ciśnie, po prostu jest dobrze. Powiem ci, ja potrafię być nieprzyjemny. Nawet nie wiem kiedy, bo ja z reguły chcę być przyjemny. Czy to jest jasne chyba dla was, prawda? Jestem bardzo miły, fajny człowiek, ale mogę któregoś dnia nie odpowiedzieć na twoją potrzebę. I co wtedy zrobisz? Ja nie jestem twoim zbawicielem i w ogóle tworzymy fajną, kochającą się wspólnotę, ale po prostu czasami kogoś zawiedziemy. Wiecie, dzisiaj przyjdziesz i powiesz, jest cudowne uwielbienie, ale po 2 latach powiesz, ciągle grają to samo. Dobrze. Więc nie wiem, dlaczego to powiedziałem, tak mi jakoś wyszło. Uwalnianie, wypuszczanie. Wypuszczanie. Jest to chyba najtrudniejsza część tego wszystkiego. Ci, którzy wypuścili z domu dorosłe dzieci, to wiecie, że to nie jest łatwe. Jak wypuszczaliśmy najstarszą córkę za mąż, niestety, nie powinienem tak mówić, jest Anglikiem mój zięć, więc pojechali tam. I tam jest czwórka moich wnuków. Ale pamiętam, że to był największy ból. Najstarsza córka, moja księżniczka, rozumiecie? Ja dam. Wypuściłem. Ale pamiętam, jak z trójką naszych dzieci w pokoju hotelowym w tej Anglii siedzieliśmy tam i mówimy tak, ten Nathan zniszczył nam życie. Jak my będziemy teraz żyć? Jak być pięcioosobową rodziną, jak byliśmy zawsze sześcioosobową? Wiemy, jak być sześcioosobową rodziną. Rozumiemy to. Ale pięć osób? Nie da się tak żyć. I mój syn mówi tak. Tata, może odbijemy ją. Ja mówię, synuś, za późno. Już było po ślubie. Za późno. Więc nie jest łatwo wypuszczać. Wiecie, kiedy młodzi, fantastyczni liderzy, którzy na fantastycznych liderów, to ty patrzysz tak, o, halleluja, oni przejmą po mnie Kościół, mogę spokojnie myśleć o emeryturze i po prostu, a oni przychodzą do ciebie i tak mówią, pastorze, ja tutaj widzę, bardzo mam wielkie marzenie, chcę pojechać do szkoły biblijnej na drugi koniec świata, będę gdzieś tam zakładał kościoły. Po co ci zakładanie kościołów na drugim końcu świata? Tu jest Kościół, tutaj ja ci powiadam w imieniu Jezusa. Ale oczywiście nie mówisz tak, powstrzymujesz się, mówisz tak. Tak, dobrze. Zgadzam się po prostu. Ale musisz mi obiecać, że to Duch Święty do ciebie mówi. Tak, przysięgam, Duch Święty do mnie to mówi. Dobrze, będziemy się razem modlić, będziemy cię błogosławić. Wiecie, i ci ludzie dzisiaj jeżdżą po świecie, zakładają kościoły, będą zakładać więcej tego i to jest taka przyjemność. Potem taki jeden młody lider do mnie zadzwonił po kilku latach bycia gdzieś tam w Afryce i mówi tak, pastorze, muszę cię za coś przeprosić. Ja mówię, za co? Ja kocham tego typa i on nie musisz mnie za nic przepraszać. I on mówi tak, pastorze, po prostu jak byłem na tym klubie młodzieżowym i patrzyłem, byłem częścią kościoła, to często miałem taką myśl, że ja bym to zrobił lepiej. Ja bym zrobił lepiej. Ale jakoś nigdy nie dał tego poznać po sobie. Naprawdę był bardzo taki wierny, lojalny, ale miał te myśli w głowie, bym to zrobił lepiej. I on mówi tak, dzisiaj siedzę w Afryce, budujemy kościół i widzę, że nie da się tak łatwo zrobić lepiej. I wtedy wiem, że Duch Święty mnie tak natchnął i powiedziałem, wiesz co, ja chcę więcej takich ludzi jak ty, którzy przyjdą i w kościele powiedzą, zrobię to lepiej. Chcę wielu młodych ludzi, którzy siedzą w ławkach, patrzą na mnie i mówią, zrobiłbym to lepiej. Ale wiem też, że musisz mieć odwagę wtedy, że Bóg zabierze cię w pewną podróż, w której odkryjesz, że to nie chodzi o to, żeby zrobić lepiej. Chodzi o to, żeby zrobić trochę tak, jak ty byś chciał. Trochę pewno użyje twojego talentu, daru i będzie używał tych twoich pomysłów kreatywnych. To jest bardzo dobre, bardzo. Ale zabierze cię w podróż i trochę nam wtedy ta podróż zabiera tych myśli, że możemy się porównywać, że się ścigamy z kimś, bo my się z nikim nie ścigamy i nagle odkrywamy to, że służenie Bogu to jest nie takie proste, co? Że praca z ludźmi nagle nie jest taka prosta. On mówi tak, prowadzę grupę domową i tam jest pięć osób, trzy osoby. Niczego nie można tych ludzi nauczyć. Ja mówię, nie przejmuj się, po prostu idź dalej do przodu. Idź dalej. I poznawaj Boże drogi, kochaj tych ludzi. I on po prostu przeszedł niesamowitą transformację, niesamowite jakby serce. Bóg kształtuje w nim, więc i wielu, wielu naprawdę, tak myślę sobie o tych chłopakach, dziewczynach, którzy mieli pragnienie, mieli pasję i po prostu szli dalej. I musieliśmy ich umieć wypuścić, wiecie. I dzisiaj przygotowujemy wielu młodych ludzi do tego, żeby z jednej strony jedni z nich zostaną w domu i będą budować ten dom, a z drugiej strony wielu ludzi wypuścimy. Czy myślicie, że jak wypuszczamy, to jest tak przyjemnie? Nie, jest ból. Jest ból, prawda? Jest ból, kiedy wypuszczamy ludzi z naszej ręki, wypuszczamy ich do ich życia, aby robili wspaniałe rzeczy. Ale to jest część ojcostwa. To jest część bycia ojcem i gdzieś musimy nosić tą zgodę w sobie. Jest też pewien aspekt tej podróży, o której chciałem powiedzieć. To jest Księga Malachiasza, 3 rozdział, 24 werset. Dobrze znany nam w przekładzie UBG, 4 rozdział, 6 werset. On zwróci serca ojców ku synom i serca synów ku ojcom. Bardzo mocno przeżywamy to. Ja sam przeżywam bardzo mocno to wezwanie Boga i widzę w tym taki wzrost też ojcostwa. Myślę, że dzisiejszy świat bardzo potrzebuje. Tak odniosłem się do tego, może nie skończyłem tej myśli. Jeżdżę trochę po Polsce. Widzę naprawdę takie złamanie, które jest często w kościołach. Pamiętam w jednym kościele, w dużym mieście, po prostu pastor przyszedł do mnie, kiedy robiliśmy taką pracę dla jego młodzieży i jego liderów uczyliśmy na temat pracy z młodzieżą i tak dalej, i tak dalej. I on przyszedł, dosłownie oparł głowę o moim ramieniu i płakał, bo miał świadomość, że w życiu zajął się ważnymi projektami kościelnymi, ważnymi rzeczami i stracił całą młodzież. Nie miał nikogo, tam były 3 osoby czy 4. I liderzy w ostatniej chwili, którzy mieli 40-50 lat, zaprosili nas, żebyśmy uczyli ich, jak tworzyć tą przestrzeń dla młodych ludzi. I wiecie, ale dzisiaj po kilku latach, dosłownie minęło 4-5 lat, słyszę dobre świadectwa z tego miejsca, więc naprawdę chwała Bogu za to, że On to robi. Ale zbyt wiele jest tego, a nawet jak jest i młodzież, i starsze pokolenia, to czasami jest właśnie ta przepychanka taka, że ci są tacy, a ci są tacy, ci nam nie dają robić, ale tak naprawdę jest potężna siła, kiedy jest połączenie, bo młodzi mają kreatywność, mają pomysły, mają siłę. Powiedzmy sobie szczerze, my nie mamy już tej siły. My chcemy dobrnąć do końca szczęśliwie i wytrwać przy Panu, ale mamy mądrość i mamy pewne duchowe doświadczenie, pewne życie z Bogiem przez dekady, nie przez chwilę, ale przez dekady żyliśmy z Panem i byliśmy wierni mu. Amen. I po prostu to jest wielka siła dla młodego pokolenia. Oni mogą stanąć na tym, tak jak się mówi, że stają na naszych ramionach. I dla mnie ciekawe jest w tym fragmencie, że tu jest zawsze mowa o ojcach najpierw. Ja słyszę w wielu miejscach też taką wymówkę. Ludzie mówią mi, tam jak młodzi są tacy aroganccy, jak oni przyjdą i poproszą albo przeproszą, to my coś zwrócimy się do nich wtedy. Ja myślę, że to jest całkowite niezrozumienie tego fragmentu, co Bóg mówi. Bóg mówi do ojców najpierw. Więc ja powiem wam, ja się nie pytam sam siebie, jak ja się czuję, czy ktoś mnie uraził, czy ktoś mi nadepnął na odcisk. Myślisz, że nie dostaniesz zranienia, jak pracujesz z młodymi ludźmi? W ogóle jak z ludźmi pracujesz, na litość boską? Po prostu nie dostaniesz ciosa czasami, ktoś ci nie naciśnie na odcisk? Tak, dostaniesz to. Ale ja się nie pytam, że wiesz, czy po prostu, czy już załatwiłeś sprawę ze mną? I nie, pastorze, jeszcze cię nie przeprosiłem. To proszę bardzo, czekam. Nie czekam na to nigdy. To zawsze jestem ja, który musi być pierwszy. To jest niezwykle trudne, ponieważ też mam swoją dumę. Bywa silna. Ale chcę się łamać w tych miejscach, gdzie wiem, że mam się złamać, aby być bliżej, aby pierwszy wyjść z inicjatywą. Ojciec zawsze jest gotowy być pierwszy. Zawsze będzie pierwszy w przebaczeniu. Ojcowie i matki, My będziemy pierwsi w przebaczeniu. Pierwsi wychodzimy z inicjatywą do synów i córek. Musimy się skłonić ku młodemu pokoleniu. Wiecie, to jest niesamowite, kiedy to, co mówiłem, kiedy w poście i modlitwie możemy być razem. I widziałem tą ogromną przemianę, gdzie Kościół zaczął się razem modlić i razem się modliliśmy, razem byliśmy w tym. Więc jako ojcowie też potrzebujemy dużo pokory, miłości takiej, której się nie da zatrzymać. Chciałbym zaprosić na chwilę Izaaka, bo jeżeli pozwolicie, na koniec jakby po tym, bo to jest jakaś historia, jakieś moje doświadczenie, chciałbym się modlić o was i modlić się o to jeszcze głębsze połączenie między pokoleniami. I ci młodzi ludzie, którzy są tutaj z nami dzisiaj, a może w kościołach się zmagają z tym bólem, który jest między pokoleniami, wiem, że możecie przynieść to. Wiem, że możecie dzisiaj nosić już Boże Ojcostwo i możecie w swoich miejscach, w swoich wspólnotach przynieść tego ducha Eliasza i modlić się też o to i widzieć więcej tego. Ale zanim będziemy się modlić, chciałbym poprosić Izaak ciebie. Jeżeli pozwolicie, on by powiedział dosłownie trzy słowa jakby ze swojej perspektywy młodego, dojrzewającego syna. I dobrze.
Tak, jest właśnie to, ten głód stawania się synem. I pastor Karol jakby prowadzi wiele właśnie młodych ludzi, pokazuje, co to znaczy to synostwo i wskazuje na Jezusa, który uczy nas, jak stawać się synem. I dzisiaj widzę, jestem w takiej podróży, widzę to pragnienie, ten głód tego, że chcemy wzrastać jako młodzi ludzie, że chcemy iść dalej, chcemy naprawdę się rozwijać. I przychodzi taki czas, że dziecko ma dość mleka, ma dość po prostu picia mleka i chce pokarm stały, chce mięso, chce coś więcej w życiu, chce stawać się synem, chce stawać się kimś dorosłym, dojrzałym, zależnym od ojca, gdzie może po prostu robić te rzeczy, które robił Jezus, gdzie patrzy na Jezusa i po prostu pragnie być jak Jezus, jak starszy brat Jezus, który dzięki któremu jesteśmy adoptowani. I siedzieliśmy wczoraj tutaj, byliśmy tutaj, wieczorem modliliśmy się o ludzi i widziałem, jak dużo młodych ludzi przychodzi tutaj i modli się o to, że chcą zrobić kolejny krok. Chcą zrobić kolejny krok wiary. Jeszcze nie wiedzą dokładnie, gdzie. Było takie echo, głośne echo tego, że trochę boimy się zrobić taki krok, że boimy się trochę pójść dalej, ale że jest ten głód, jest to pragnienie, żeby zrobić to. I wierzę w to, że Bóg tak powołuje nas tutaj, każdego z nas do tego synostwa i że mamy tutaj ojców, mamy tutaj ludzi. To jest niesamowite. Przyjechaliśmy tutaj i naprawdę rozmawiamy z pastorem o tym, że to jest bardzo wyjątkowe, że są tutaj ojcowie, że są tutaj ludzie, którzy mają pewne doświadczenie, które nie są dziedzictwo, które my możemy przyjąć, że nie musimy zaczynać czegoś od nowa, nie musimy zaczynać czegoś po prostu od podstaw, że naprawdę dostajemy coś, co możemy prowadzić, co możemy pielęgnować, z czym możemy pracować. I no to naprawdę jest budujące i widzę tych młodych ludzi, naprawdę przyszli tutaj, modlili się, że chcą więcej, chcą się rozwijać, pragną tego. I to jest niesamowite i tak poczułem, że Bóg mówi, żebyśmy przyszli do Niego. Żebyśmy przyszli do Niego, żebyśmy nie wychodzili z tego miejsca z myślą, że ja to zrobię sam. Że ja wyjdę i stanę się synem sam. Bo nam to nie wychodzi, my nie potrafimy stać się sami. Że Duch Święty zaprasza nas do głębokiej relacji z Ojcem, gdzie możemy uczyć się tego, jak stawać się synami. I widzę to, że po prostu tak jak mówi to do synów, widzę, że też mówi to do ojców, że nie wychodźcie z tego miejsca beze mnie, że tylko ze mną jesteście w stanie wzrastać. I to jest taka rzecz, którą chciałem powiedzieć.
Super, fajnie. Ja wiecie, powiem wam tak. Ja nigdy nie chcę wskazywać na siebie. Ja pamiętam, że ja byłem tym młodym takim chłopakiem i ja szukałem zawsze jakiegoś ojca duchowego. I pamiętam, jak poznałem takiego pastora starszego I on powiedział do mnie, nigdy nie będę dla ciebie ojcem. Będę tylko twoim bratem. I wiecie, z jednej strony mówimy o tym noszeniu ojcostwa i manifestowaniu jego życia, ale to nigdy nie może być takie kontrolujące i zagrabiające kogoś dla siebie. Dlatego, że to jest zawsze podróż. I w którymś momencie mojego życia też Bóg powiedział, Karol, dosyć już twoich poszukiwań. Zacznij stawać się ojcem dla młodego pokolenia. Zacznij stawać się tym. I wiecie, myślę, że my jako dojrzali, dorośli, wierzący, jest czas taki, gdzie sami się uczymy, wzrastamy, ale przychodzi też czas taki, że musimy podejmować decyzję, że świadomie, że będziemy w takie reprezentować mocniej Ojcostwo Boże. Zgodzicie się ze mną z tym? Czy to jest coś, co gdzieś tam rezonuje w waszym sercu? Czy jest coś takiego, co jest ważne dla was? Więc chcemy się na koniec pomodlić. To będzie krótka modlitwa, jeżeli pozwolicie. I trochę z mojego takiego serca, trochę poproszę Izaaka też, żeby się pomodlił o nas wspólnie. I to jest to, co chcemy wam zostawić tutaj i w ten sposób was pobłogosławić. Dobrze? To wstańmy razem, pomodlimy się przez chwilę.